To jest powtórka.
Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, wszystkich państwa. W dniu dzisiejszym, jak zwykle, rozpoczynamy od pogody, bo mamy taki zwyczaj.
Szaro-buro.
Tak, szaro-buro, szukamy tego, kto ukradł słońce, bo kiedyś była taka bajka o dwóch takich, co ukradli księżyc, więc dzisiaj szukamy tego jednego, który ukradł nam słońce, bo wczoraj było tak pięknie, ładnie, a dzisiaj właśnie wszyscy
wie, to proszę
już
dzwonić.
Tak chodzą śnięci trochę.
No to może ten program i to pół godziny z prezydentem miasta nas wszystkich pobudzi.
Panie przekażemy prezydencie, energię, tak? Kiedyś
tak,
był człowiek,
energię,
który
właśnie
przez telewizję przekazywał. Tam było zakryć głaza,
tak?
Budzem
Adysia.
To my tam...
Śmiało, jak ma pan takie moce, panie prezydencie, to sprawdzimy, zobaczymy.
No
jak ktoś to poczuje, to proszę dać znać. Panie prezydencie, 8 lat minęło, odkąd wygrał pan wybory w naszym mieście po raz pierwszy. I wtedy pan mówił, postawmy na młodość, na kogoś nowego. Dzisiaj pan mówi, postawmy na kogoś, kto rządzi w mieście dwie kadencje. Czy pan
na
ma jeszcze...
Na młodość też cały czas,
no właśnie,
ja
czy pan ma jeszcze takie
młody, no,
świeże spojrzenie
poczułem się obrażony,
na nasze miasto?
Chciałbym panią
nie,
pożegnać,
absolutnie.
Wychodzę.
W życiu jeszcze nikogo nie obraziłam w tym programie.
No mówi pani, że już
jestem dyplomatyczna.
Jestem jeszcze cały czas młody.
Ponad ma pan jeszcze świeże spojrzenie
ponad 8 lat temu. Myślę, że cały czas widać to spojrzenie w mieście, bo miasto się zmienia, ewoluuje, cały czas jest inne, moim zdaniem lepsze, ładniejsze, piękniejsze. I tutaj bardzo często mówią mi o tym mieszkańcy, których spotykam. Bardzo często ci, którzy przyjeżdżają do Zielonej Góry, mi o tym mówią. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z osobą, która wyjechała kilka lat, była za granicą w pracy, wróciła i mówiła, że musi się nauczyć Zielonej Góry od nowa, bo jej nie poznaje, bo tyle nowego się wydarzyło, ale zawsze też ta łyżka dziegciu powinna być. Jeszcze wiele do Zielonej Góry jest do zrobienia. Moim zdaniem jeszcze kilkunastu różnych rzeczy nam brakuje, bo Zielona Góra ma być takim wspaniałym miastem do życia dla każdego z nas, żeby każdy mógł sobie coś znaleźć tutaj, coś, co lubi, coś, co mu się podoba, coś, co pozwoli mu realizować swoje pasje i oczywiście będzie miał pracę. To są takie elementy, które muszą być z sobą spójne i my musimy robić to wszystko, żeby tak się stało, bo Zielona Góra rywalizuje oczywiście z wielkimi miastami, które są również w Polsce i w Europie, bo pamiętajmy o tym, że o ile te starsze pokolenie no, nie widziało swojej przyszłości gdzieś poza granicami Polski, to młode pokolenie tak naprawdę zapomniało, że są granice. Oni w większości, myślę, że pani redaktor również nie miała nigdy okazji czekać na granicy kilka godzin, żeby tą granicę przejechać, żeby paszportu
jeszcze,
nie było.
Ja jeszcze miałam.
Niemożliwe. Że paszportu nie było w domu, że paszport się odnosiło na policję i tak dalej, i tak na milicję, przepraszam, jeszcze wtedy, więc to się wszystko pozmieniało. Jesteśmy teraz no, globalną, europejską, może nie wioską, ale jedną wielką rodziną, więc musimy się rozpychać jako Zielona Góra i myślę, że rozpychamy się dość dobrze. Bo...
To świeże spojrzenie jest. Ja na to tak trochę przewrotnie patrzę, jakby nie ubiegał się pan o trzecią kadencję, tylko o pierwszą, dlatego że nikt jeszcze tym wielkim miastem, wielką Zieloną Górą nie rządził, więc w tym sensie jest pan...
No 70 lat polskości Zielonej Góry minęło tak naprawdę w tym roku, bo od 70 lat jest tutaj Polska i niech nikt nie mówi, że jest inaczej, bo przecież wszyscy dobrze o tym wiemy. Pojawiliśmy się w tym mieście jako Polacy. 70 lat i też wielka zmiana, bo stworzyła się wielka Zielona Góra, wielkie nowe wyzwanie przed naszym miastem, przed nami wszystkimi.
W tym sensie taka pierwsza kadencja dla pana.
Tak. Na pewno to jest pierwsza historyczna kadencja. Wczoraj też przecież w telewizji, w Panoramie między innymi również była informacja na temat Zielonej Góry właśnie w kontekście połączenia, bo jak widać inne miasta nam zaczęły zazdrościć z takich dużych to Poznań. Po połączeniu jesteśmy więksi od Poznania i okazało się, że Poznań też chce poszerzać granice. Prezydent Jaśkowiak nie tak dawno właśnie rozpoczął rozmowy i już tam tysiąc różnych problemów jest z tego tytułu, ale nie tylko on. W Polsce samorządy powinny się łączyć, bo taką mamy konieczność. Przed nami coś, co jest bardzo ważne z punktu widzenia każdego mieszkańca i każdego Polaka. Ostatnia tak bogata perspektywa środków unijnych. Albo z tych środków skorzystamy, albo nasze dzieci, wnuki nam tego nie wybaczą. W związku z zaistniałą sytuacją robimy wszystko to, co można, żeby wywalczyć jak największą ilość środków unijnych.
Właśnie skoro pan mówi o środkach unijnych, bo często o tym rozmawiamy, ale w kontekście inwestycji jakichś takich materialnych, powiedzmy, spraw, ale środki unijne oznaczają też możliwość samozatrudnienia, stwarzania miejsc pracy, ale rozwoju przedsiębiorczości. Czy w tych obszarach
pani,
też
no,
będzie
wczoraj
ruch?
Mieliśmy okazję też jedną z firm nowych otwierać w inkubatorze przedsiębiorczości. Tam młodzi ludzie, absolwenci w dużej mierze naszej uczelni, z czego tym bardziej jestem dumny, tworzą wspaniałe rzeczy, bo pracują nad systemami zabezpieczeń w sensie informatycznego przesyłu różnego rodzaju sygnałów. To jest ciężko wyjaśnić pewnie, no ale każdy z nas ma kartę i na tej karcie jest PIN, tak? A teraz już się tworzy takie karty, że tam, że tak powiem, tego PIN-u tak łatwo się nie da podrobić, nie da się oszukać i oni między innymi to robią. Współpracują już z kilkunastoma firmami i są w kilku państwach na świecie, więc jest to powód do dumy. Więc jak widać, młodzi ludzie potrafią wziąć sprawy w swoje ręce, rozwijać się i dla mnie jest to jeszcze o tyle cenne, że sprzedają nie swoją pracę fizyczną, bo nie oszukujmy się, bardzo często jak ktoś z zachodu przychodzi do nas, żeby otworzyć firmę, to tylko i wyłącznie dlatego, że liczy na to, że będzie miał tanią siłę roboczą, a tam młodzi ludzie potrafią sprzedawać to, co jest najcenniejsze, czyli myśl techniczną, to, co wymyślili, więc powód do dumy, do radości. Takich firm jest coraz więcej, bo znowu kilka dni temu miałem okazję być na 10-leciu firmy ProAlpha, która też sprzedaje programowanie, też w całej Polsce coraz więcej wdrożeń mają. Ten sam wariant, większość okazuje się, że skończyła nasz uniwersytet, więc jest to powód do dumy, do radości i my musimy o tych wszystkich elementach myśleć, bo z drugiej strony ci ludzie, którzy pracują, również po pracy, chcą korzystać z różnego rodzaju elementów, które tworzą miasto, takie jak teatr, jak filharmonia, jak muzeum, jak BWA, więc jak basen, jak hala sportowa, bo dla każdego coś miłego, jak ja to mówię. Ja pani powiem, że bardzo często też jak przyjeżdżają potencjalni inwestorzy, to oni się pytają, gdzie jest pole golfowe, gdzie są sklepy, jaki jest poziom szkół, gdzie są przedszkola, a gdzie oni by mogliby zamieszkać?
Wszystko to się takie zazębia.
Tak, organy. Te wszystkie elementy
ważne,
muszą być ze sobą w jakimś stopniu gdzieś tam zgrane, bo jeżeli nie są, no to przegrywamy.
Ważne, żeby wspierać te nowo powstające firmy, bo Unia Europejska widzi sens w tym, żeby dofinansowywać młode firmy.
Ostatnio mieliśmy okazję w Kisielinie, już trzeci zakład produkcyjny rozpoczął swoją budowę i myślę, że w przyszłym tygodniu pochwalimy się kolejnymi rzeczami, które będą się działy, bo jestem przekonany o tym, że jeżeli się jest wytrwałym, to można sukces odnieść, a my jako ta ekipa, która kieruje Zieloną Górą od tych 8 lat, jesteśmy zdeterminowani w walce o sukces tego miasta i potrafimy się pochwalić tym, co udało nam się osiągnąć, choć wiemy oczywiście, co jeszcze przed nami i co chcemy jeszcze zrobić.
Jak chce pan przekonać, panie prezydencie, mieszkańców gminy, żeby...
Znaczy mieszkańców gminy to po pierwsze musimy przekonywać i cały czas to realizować. Podjęliśmy to zobowiązanie zwane kontraktem zielonogórskim i nie widzę innej możliwości, jak go przestrzegać. I musi być wszystko, co tam jest zapisane, zrealizowane, bo jeżeli tego nie zrobimy, to byłoby to świństwo, oszustwo, więc ja będę stał zawsze na straży tego kontraktu zielonogórskiego, który był w dużych bólach i ciężko negocjowany, bo nie wszyscy, że tak powiem, byli zwolennikami tego. I te zapisy, które tam są punkt po punkcie przeze mnie realizowane, bo jeżeli mówimy o tańszych biletach MZK, to one są. Jeżeli mówimy o karcie zgranej rodziny, to ona już też jest. Jeżeli mówimy o niższych podatkach, to one już są. Jeżeli mówimy o niższym podatku rolnym, to on już jest. Więc jeżeli mówimy o inwestycjach w gminie w ramach funduszu integracyjnego, te słynne 100 milionów złotych, to też już jest, już w poszczególnych sołectwach jest to realizowane. Jeżeli mówiliśmy o tym, że będzie dzielnica, nowe miasto, to już jest. Jeżeli mówiliśmy, że będzie wybrana ona w postaci 15 osób, to również 15 marca, wybierając Radę Miasta, będziemy wybierali na terenie dzielnicy reprezentantów Rady Dzielnicy. Mówiliśmy, że będą mieli dość duże uprawnienia jako Rada Dzielnicy, aby nie zakłócić tego, bo bardzo często wszyscy mówili, że no nie po to wyprowadzali się z miasta, żeby teraz ktoś im zakład przemysłowy przed domem wybudował, tak? Więc Rada Dzielnicy będzie miała kompetencję weta w zakresie tego, żebyśmy właśnie pilnowali tego, co tam jest najcenniejsze. OSP funkcjonuje, czy ochotnicze straże pożarne, więc te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, są
kultura
punkt po punkcie.
Też bardzo mocno, że tak powiem, została dofinansowana. Kontrowersje nawet to wywoływało, bo mieszkańcy Starego Miasta mówią, dlaczego tak dużo pieniędzy
ale
idzie na
wystarczy
na mieszkańców
do dokumentów, które zostały podpisane przez nas jako mieszkańców miasta i do naszych zobowiązań. Podpisaliśmy z Radą Organizacji Pozarządowych, która została utworzona przez te, które działają w gminie, porozumienie, które mówiło, że ich dofinansowanie będzie na podobnym poziomie, jak to miało miejsce do tej pory. Bo tam była taka obawa, że bardzo często, na przykład, czy to w jakimś sołectwie, jakiś zespół i mówią, no słuchaj, my jesteśmy zespołem tam w X-klasie rozgrywek, gdzie my tam będziemy się ze Stelmetem czy z Falubazem mierzyć, tak? Na pewno zginiemy w tym kotle. Mówimy, nie, słuchajcie, to są oczywiście dwie różne dyscypliny w pewnym sensie i pewne porównania, ale będziemy o tym pamiętać, że jeżeli tam jest koło gospodyń wiejskich czy inna organizacja zrzeszająca panie, które śpiewają w chórze i potrzebują kilka złotych z tego tytułu, to żeby o tym nie zapominać. Więc zostało takie porozumienie i to porozumienie też jest przez nas zrealizowane i wszystko jest pilnowane, bo trzeba dotrzymywać słowa. Jeżeli się słowo rzekło, że tak będzie, to tak będzie. Dzieci do szkół są dowożone, nauczyciele zarabiają tak, jak zarabiali, szkoły istnieją i będą istnieć. Bo takie są nasze zobowiązania.
Podobnie z dotacją na ochronę zdrowia. Pamiętam, że 34 organizacje złożyły swoje pomysły, było 320 tysięcy do dysponowania i prawie połowa poszła.
Zgodnie z zapisami, ale to polegało na tym, że rok wcześniej ta kwota nie była nam 320 tysięcy, tylko było troszkę mniej w mieście, troszkę było w gminie. Kwota jest sumowana i te same organizacje w dużej mierze dostają podobny stopień dofinansowania, jak to miało miejsce. Oczywiście to nie podlega żadnej dyskusji, że jeszcze taki się nie urodził, żeby wszystkim dogodził, więc choćbyśmy nie wiem ile mieli pieniędzy, to nie damy rady. A z drugiej strony bardzo miły ranking ostatnio, takie z czasopismo samorządowe Wspólnota, stworzono ranking, kto z miast wojewódzkich wydaje najwięcej na sport.
Jak wypadliśmy?
No jak to jak? Wygraliśmy jako Zielona Góra, co oczywiście z powodem do dumy, tam wzięto wydatki z 3 lat, podzielono przez ilość mieszkańców, Zielona Góra na czele. Wygraliśmy z Wrocławiem, Warszawą, wszystkimi miastami wojewódzkimi, bo w tej kategorii występowaliśmy. Jest to powód do dumy, więc ja słuchając czasami narzekań naszych, że tak powiem, działaczy, którzy mówią, że za mało, no to tak się zastanawiam, jeżeli u nas jest za mało, a okazuje się, że jesteśmy najlepsi, to jak to wygląda gdzie indziej? Ale oczywiście to, co powiedziałem, po prostu fizycznie trzeba pamiętać o jednej kwestii. My jesteśmy jeszcze biednym państwem, jeżeli chodzi o zamożność społeczeństwa i dopóki płace nie wzrosną, będziemy mieli jeszcze dużo, dużo do zrobienia. Ostatnio przecież też pokazał się ranking, w którym znowu z drugiej strony byliśmy prawie na szarym końcu, gdzie pokazywano zarobki w województwie lubuskim i tutaj zgodnie z sportowym, że tak powiem, powiedzeniem obróć tabelę, to wtedy będziemy na czele, tak? A okazało się, że jesteśmy na szarym końcu i tutaj trzeba walczyć o to, co można zrobić, co jest realne do zrobienia, czyli trzeba walczyć o inwestycję zwaną kopalnią miedzi, bo jak jest miedź, to pojawia się pieniążki. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, to zapraszam, niech odwiedzi Głogów, Lubin, Polkowice i będzie wiedział, jak tam się żyje ludziom. Tam żyje się ludziom troszkę lepiej niż u nas. Dlaczego? Bo mają kopalnię, więc walczmy o tą kopalnię wszyscy jak jeden mąż. Kopmy w cudzysłowie po kostkach każdego z polityków, który przyjeżdża tu z Warszawy i mówmy, nie zapomnij o tym, że tu może być kopalnia. Pomóż nam, żeby ona była. My jako województwo tego potrzebujemy.
Różnie bywa z tą Warszawą. Mieliśmy dostać dotację na obwodnicę południową. Okazuje się, że nie będzie tych pieniędzy rządowych.
Pani redaktor, to jest nieprawda, że nie będzie. Zresztą gdybym ja miał słuchać moich kolegów polityków, którzy jak usłyszeli, że jest problem, z tą dotacją, to oni tak, hurra, nie udało się, nie będzie pieniędzy. Kuwickiemu się nie udało. Zamiast przyjść i powiedzieć, słuchaj, co trzeba zrobić, żebyśmy te pieniądze dostali, to nie. Wszyscy z radością wielką w głosie mówią, hurra,
czyli prezydent zrobi wszystko, żeby jednak były.
Pewnie, że będą pieniądze. Jestem święcie o tym przekonany, bo wie pani, gdybyśmy tak mieli postępować, jak właśnie ci wszyscy, którzy załamują ręce, nigdy by nie było remontu, choćby trasy północnej. Jesteśmy jedynym miastem w województwie, które sięgnęło po pieniądze z Warszawy. Dlaczego? 6 lat jeździliśmy, prosiliśmy, błagaliśmy, stukaliśmy, jak nas wyrzucili jeden raz, wracaliśmy drugi raz, trzeci, czwarty, bo to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że pieniądze unijne to leżą na ulicy, trzeba się po nie schylić i one będą leżały. Trzeba o nie walczyć, bo rywalizacja jest duża. Ja przypomnę, chodzi o uniwersytet. Pamiętam jeszcze, jak jeździliśmy i z wojewodą, i z byłym rektorem panem Czesławem Osenkowskim na spotkania, bo uniwersytet został wykreślony jako zielonogórski, że on na mapie Polski też nie istnieje, że będą pieniądze tylko dla dużych uniwersytetów, no i też powinniśmy się poddać, nie? Jeździliśmy, prosiliśmy, błagaliśmy, stukaliśmy. Później już między innymi pan poseł Sukowski, pani poseł Bukiewicz, pan senator Iwan chodzili wspólnie razem, wspierali i jest 40 milionów popłynęło na remont wydziału elektrycznego, więc trzeba się starać, trzeba walczyć, nie wolno się poddawać.
No to
gdybyśmy się mieli poddawać, to ja miałbym więcej takich przykładów, gdzie po 5, po 6 razy staraliśmy się, a co niektórzy moi koledzy radni, nie walczmy, zróbmy ze swoich. Ja mówię tak, ale jak zrobimy ze swoich, to nam wzrośnie zadłużenie i potem nie będziemy mieli pieniędzy, żeby robić inne rzeczy. Myślę, że tutaj mówienie o tym, że wodnicy nie będzie, jest kłamstwem, jeszcze raz kłamstwem, no ale cóż, kampania wyborcza, mam nadzieję,
że się już niedługo. Ale referendum nie będzie w sprawie obwodnicy, dlaczego?
Ja wierzę w to, że będzie, wcześniej czy później, ono nastąpi. Jak mnie pamięć nie myli, osoby, które są inicjatorami akcji przeciw referendum prosiły, abyśmy do 15 nic nie robili, więc my nic nie robimy w sensie medialnym w tym zakresie. Ja wierzę również w to, że oni dotrzymają słowa, choć jak ich znam, to na pewno nie, że do 15 nic nie będziemy robić. Po 15 przedstawimy, bo mamy już przygotowane porozumienie, które zostało podpisane z generalną, bo ja bardzo często też rozmawiam teraz z mieszkańcami i mówią, żeby tej obwodnicy nie było. Ja mówię, a gdzie ona ma nie być? No nie wiemy. Ja mówię, wiecie co, bo nikt nie jest w stanie wam w tej chwili pokazać przebiegu tej obwodnicy, bo tego jeszcze nie zrobiono. Najpierw trzeba zrobić 5 czy 6 wariantów oczywiście, i dopiero usiąść do rozmów. Tylko jeżeli ktoś mówi, w ogóle nie, to ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że tak, obwodnica jest potrzebna, opracujmy warianty, usiądźmy do stołu, pokażmy.
Czyli zobaczmy przebieg, a potem będziemy decydować.
No bo myśmy to właśnie punkt po punkcie realizujemy, no ale są też ludzie tacy, którzy uważają, że jakiekolwiek wycięcie drzewa jest niezgodne z przepisami prawa i to jest niemożliwe, bo to zaburzy system Bóg wie czego. No ja się z takimi ludźmi nie zgadzam, bo też rozmawiałem właśnie z tymi przeciwnikami i oni twierdzili, że budowa drugiej nitki S3 też jest niepotrzebna. To Sulechowa. No więc ja przyznam się, że jeżeli ktoś uważa, że budowa S3 jest niepotrzebna, to ja się z tym nie zgadzam. Jest potrzebna i powinna być zrealizowana i to, że wycięto trochę drzew również pod budowę tej S3, bo jak ktoś jeździ do Sulechowa, to widział, to ja się z tym zgadzam i nie żałuję tych drzew, bo uważam, że będzie mniej wypadków, a ile śmiertelnych wypadków było na tym odcinku, to wszyscy dobrze o tym wiedzą, więc musimy walczyć o to, żeby były dobre drogi, bo przez to będzie też bezpieczniej. Czy uda się w Zielonej Górze wytyczyć drogę, która nie będzie biegła przez las? To ja zawsze zadaję pytanie. Proszę pokazać mi drogę, która dochodzi do Zielonej Góry i nie biegnie przez las. Jest taka droga. Wie pani jaka?
Powietrzna?
Tak jest.
Dobra,
tak
wracamy
jest.
Za chwilę do rozmowy z prezydentem Januszem Kubickim. Po piosence można dzwonić 68 326 9696.
Prezydent na 96 FM.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu, można dzwonić do nas 68 326 9696, a my wracamy do pytania, które pojawiło się tydzień temu. Odbierzemy najpierw telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy pytania.
Dzień dobry. Dzwonię w sprawie, którą już poruszałam dwukrotnie w radiu Indeks. Dotyczy ona remontu budynku przy Wyspiańskiego 3. Drugie pismo wysłaliśmy do pana wiceprezydenta Lesickiego i czekamy na odpowiedź. No już powinniśmy dostać. Czujemy się troszeczkę zawiedzeni, ponieważ w tej wspólnocie jest jedno mieszkanie, którego właścicielem jest miasto, a my chcemy remont dokończyć tego budynku i niestety nie mamy zgody pana prezydenta.
Telefon. Słuchaczka chce przyspieszyć
ja myślę,
działania.
Już nie raz odpowiadaliśmy, że będzie taka szansa i że to zrobimy. Jak mnie pamięć się myli, to będzie zaraz w kolejnym programie mówiłem, że to zrobimy. Więc cóż, no po raz trzeci pani dzwoni i po raz trzeci odpowiadam, zrobimy to.
Przechodzimy do kolejnego pytania. Z ubiegłej audycji, czy autobus linii 12 może jeździć w niedzielę tuż przed południem koło giełdy?
Tak, ale niestety tam jest problem związany z tym, że na ulicy Elektronowej, bo to o tą ulicę chodziło, tam dość ciężka jest komunikacja, bo dość dużo samochodów na giełdę wjeżdża, wyjeżdża i autobus, który miałby tam jeździć, no nie byłby bezpieczny w tym sensie, dlatego też można dojechać w okolice giełdy w tym dniu w niedzielę innymi autobusami, bo i 19 i 23 jeżdżą co 20 minut.
9 chyba.
Plus 9 jeździ co 60 minut, plus 20, która też w tamtym się miejscu niedaleko pojawia, również kursuje co 60 minut, więc jest możliwość dojazdu innymi, a tam jest problem po prostu fizycznie na dzień dzisiejszy z bezpiecznym przejazdem autobusu, jak jest giełda, bo tam jest po prostu bardzo duży ruch, natężenie jest dość duże, ilość samochodów, które tam parkuje, także niestety według tego, co tutaj zgłaszają też kierowcy, bo to oni też mówią, że nie byliby, że tak powiem, zadowoleni z tego, żeby taki kurs powstał, bo jednak to oni odpowiadają w którymś momencie za bezpieczeństwo pasażerów i autobusu i uważają, że byłoby to dość trudne w tym miejscu akurat, żeby w takim dniu odbyła się komunikacja.
68 326 9696, można dzwonić, zadawać pytania prezydentowi miasta, a ja przeczytam pytanie mailowe. Dlaczego zgłaszanie propozycji zadań, które mogą być następnie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, odbywa się tylko przez miesiąc? Ja mam kilka pomysłów, które bym podesłał, ale muszę czekać do listopada. Wtedy to mogę nie mieć tyle czasu, co na przykład podczas wakacji czy urlopu.
Wystarczy sobie wpisać w takim bądź razie w maila. Nie wiem, analizowaliśmy tego po prostu fizycznie. Nie było takiego sygnału nigdy, więc że tak powiem,
nie rozważaliśmy
tego. Być może warto się nad tym zastanowić, żeby była jakaś skrzynka, która będzie i po prostu ją otworzymy wtedy mailową w listopadzie i zobaczymy, co powpływało. Niech wpływa przez cały rok.
Sama się otworzy chyba, jak przez rok będziemy zbierać te pomysły.
No, ja nie wiem, rozpatrzymy to, bo nie było takiej po prostu nigdy takiej potrzeby. Nigdy nikt nie zgłosił, więc jak nikt nie zgłosił, to my nie wychodziliśmy przed szereg, bo w pewnym sensie zgłaszanie przez miesiąc to jest też kilku pracowników, których trzeba zaangażować do tego, bo potem jest sytuacja taka, jak telefonie przed chwilą, że ktoś mówi, że coś wysłał, a jeszcze nie zdążył dostać odpowiedzi, więc to wszystko generuje jednak pewne koszty też na końcu, bo ja powiem szczerze, że tam ładnych kilka osób jest wyjęte z pracy w innych wydziałach, żeby policzyć wszystkie głosy, które spływają do budżetu obywatelskiego, bo tak naprawdę myśmy nikogo nie zatrudnili. Te same osoby, które robiły to do tej pory, dostały więcej zadań, a policzyć kilkadziesiąt tysięcy głosów nie jest wcale tak prosto.
No dobrze, że się ta inicjatywa rozwija.
Oczywiście, z tego jestem dumny, bo to fajne, że mieszkańcy chcą mieć wpływ na to, co się dzieje.
Panie prezydencie, kiedy nastąpi otwarcie planetarium? Goście mnie odwiedzą w Wielkanoc. Obiecałem im wspólne oglądanie gwiazd w naszym nowym planetarium.
No może być z tym problem, bo Wielkanoc... Po pierwsze, nie wiem, kiedy jest Wielkanoc w tym roku. To mam pierwszy problem. Jak lada moment, to nie. Według mojej wiedzy, tam jak się uda, żeby to było gdzieś koło maja, to będzie dobrze. Tam gdzieś są opóźnienia związane z elektroniką już fizyczną, która tam jest do tego przewidziana, więc to z tego wynika. Ale będzie otworzony na pewno i będzie na pewno służył nam wszystkim.
A jak się panu elewacja podoba? Przy okazji zapytam, bo
bardzo mi się podoba.
Pojawiają się komentarze, że podobne pani co, do marketów i tak dalej.
Ja też pamiętam, czerwona, te same komentarze tafla, były blachy. Tych samych osób. Były przy mini zoo. Hała, kicz, tragedia, co ten Kubicki wyprawia, to mini zoo to najgorsze.
Zwierzęta.
Tak jest, plastikowe zwierzęta, gadające drzewa, no niech se to Kubicki do domu weźmie. Te same osoby. Jak jeden mąż, te same osoby teraz mówią, że to znowu Kubicki kicz i tak dalej, i tak dalej. Te same osoby, nie chcemy obwodnicy, etc., etc. No już się do tego przyzwyczaiłem, że nieważne co zrobię, to będzie źle. A z drugiej strony, fajnie by było, gdyby kiedyś te osoby przyszły i powiedziały: panie prezydencie, przepraszam, nie mieliśmy racji, 100 tysięcy osób przyszło do mini zoo, gdzie wcześniej do tego ogrodu botanicznego tak naprawdę to no, wszyscy jakoś bokiem chodzili, więc być może trzeba szanować się nawzajem, bo jednemu podobają się tego typu figury, a drugiemu podoba się to, co jest w BWA. I ja nie chodzę i nie mówię, że w BWA to jest kicz, że ci wszyscy zieloni to mają we łbie na... coś źle, więc szanujmy się nawzajem, bo ja jestem, też pamiętam, te same osoby były zwolennikami tego, co jest. Ja się z nimi pierwszy raz pokłóciłem, jak była koncepcja deptaku i im się bardzo podobało to, co jest. A później ja dostałem w ciry, w cudzysłowie, za ławki, za donice, ale im się podobało, bo to są artyści. Ja mówię, wiecie co, mi się to tak nie do końca podoba, bo to tak brzydkie są te. Nie.
To zawsze
my tu jesteśmy wykształceni wyżej. Te same osoby były również przeciwne temu, żebyśmy zakupili obraz, rzeźbę, płaskorzeźbę bitwy pod Grunwaldem, bo to jest największa kicz, największa hała. Jak to się skończyło, mogliśmy mieć coś pięknego, co myślę, że mielibyśmy teraz szansę między innymi właśnie w planetarium wyeksponować. Za nieduże pieniądze kupił ktoś, wyjechało. A ja przypomnę, że koło tamtego dzieła nikt nie przechodził obojętny. Wszyscy jeździli, oglądali je w Ochli. No ale cóż, artyści stwierdzili, że nie, to jest hała. Choć jak pamiętam, to w historii chyba jest też ten sposób, że bardzo wielu artystów za swojego życia, którzy teraz są uważani za wielkich, przez swoich, że tak powiem, współtowarzyszy artystów, byli uznawani za kiczowatych, tych, którzy nic nie potrafią, więc cóż.
Bo nawet większość życiorysów artystów w ten sposób
popatrzymy, no niestety, no więc być może czasami trzeba warto, żebyśmy mieli również w stosunku do siebie choć odrobinę.
No ale właśnie ten projekt, ten rdzawy, to był właśnie projekt artystyczny, można powiedzieć, w pewnym
nie
sensie.
Było
czemu on się zmienił? Czemu jest czerwone, miało wiedzy, być rdzawy?
Według mojej wiedzy nie było żadnego rdzawego.
Widzieliśmy takie
projektu.
Wizualizacje.
Ja przyznam się, poczekam, jak będzie wyglądało na końcu wszystko.
No by nie zardzewiało.
No cóż, no,
wrócimy do
ja myślę, że jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził, więc jakbyśmy mieli rdzawy, to pewnie ktoś by krzyczał, że jest rdzawy. Też pamiętam, że oni byli przeciwnikami tego, co jest na CRS-ie, że CRS też im się nie podobał i że to będzie wielka tragedia. Setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, którzy tam chodzą, jakoś tego chyba nie zauważają, więc cóż.
To jest trudne, to właśnie nowoczesna architektura ma to do siebie, tak jak biblioteka uniwersytecka. Jedni mówią, że ona wygląda, jakby tam pracownicy CBA działali, a inni powiedzą, to jest piękne, minimalistyczne miejsce do nauki.
No, dlatego też ja staram się o gustach nie dyskutować, bo to jest dość ciężka rozmowa i dość trudna. A mówię, dla mnie akurat niestety ta grupa osób to są ci, którzy byli przeciwnikami i mini zoo, zwolennikami tych pięknych, czarnych donic na deptaku, więc jak idziemy przez deptak, widzimy te czarne donice, to pamiętajmy tych wspaniałych ławek, które nie miały oparcia. Tylko martwi mnie jedna rzecz, jak jest potem krytyka ich rozwiązań, to oni jakoś nie stają za mną, tylko przyłączają się do krytyków i mówią, no tak, ten Kubicki zgodził się na takie rzeczy. Więc no cóż, biorę oczywiście pełną krytykę na siebie. Jestem winny tego również, że dzisiaj jest mrzawka.
Panie prezydencie, ostatnie pytanie. W niedzielę wybory, 15 marca, przypominamy, odda pan głos na Janusza Kubickiego. Dlaczego?
Bezapelacyjnie, bo wierzę w to, że to jest osoba, która jest w stanie zrealizować te wszystkie rzeczy, o których mówi.
Powiedział prezydent naszego miasta, który kończy właśnie drugą kadencję swoich rządów i w niedzielę 15 marca mieszkańcy zadecydują, czy Janusz Kubicki będzie naszym prezydentem kolejne 4 lata. Dziękuję panie prezydencie.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani redaktor za dzisiejsze spotkanie.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.zielonej.pl/prezydent.